Człowiek, który nigdy nie spał. Urodził się 17 kwietnia 1869 roku w rosyjskim Władykaukazie. Najwyższe szczyty Kaukazu są większe niż osławione Alpy. To dosyć pasowało do Iwana Prochanowa, ponieważ swym wzrostem i postawą rzeczywiście przewyższał większość Rosjan. Stał się też duchowym gigantem w historii ewangelicznego chrześcijaństwa Rosji. Prawie samodzielnie prowadził ewangelicznych chrześcijan w ich drodze za Jezusem przez pierwsze ćwierćwiecze XX stulecia. Prochanow urodził się w rodzinie innowierców, którzy odeszli od kościoła prawosławnego i weszli w skład ugrupowania zwanego Mołakanami. Prześladowania rzuciły ich na Kaukaz. Kiedy Iwan miał zaledwie 10 dni, znalazł się w takim stanie, że uznano go za zmarłego. Włożono go do trumny i przygotowano do pochówku. Starsi wspólnoty przyszli, by przeprowadzić pogrzeb, ale mały Iwan otworzył oczy i zaczął płakać. Prochanow zawsze wierzył, że Bóg darował mu życie po to, by zrealizował jakiś szczególny cel. Młodość. Jako chłopiec należał do dzieci poważnych i lubił przysłuchiwać się rozmowom dorosłych. Ojciec opowiadał mu historię z Biblii, słysząc tę o Józefie i jego braciach. Wzruszony Iwan często płakał. Pewnego zimowego dnia zobaczył człowieka w łachmanach proszącego o pieniądze. Nazajutrz zobaczył na ulicy jego zamarznięte ciało. Pod wpływem tego wydarzenia zrodziło się w nim wielkie współczucie dla ubogich. Jego babki opowiadały mu o cierpieniach Mołkanów. Te historie tak go wzruszały, że wzbudziły w nim pragnienie poświęcenia życia dla służby prześladowanym chrześcijanom. On i jego brat Aleksander spotykali się często z wyzwiskami. W tych przeciwnościach Iwan mógł się utożsamiać z cierpiącym Jezusem. Dzieła Dostojewskiego zawładnęły jego umysłem i wzbudziły w nim głęboki żal, miłość i podziw dla każdego cierpiącego w Rosji. Jednak mieli na niego wpływ również pisarze o poglądach pesymistycznych i nihilistycznych, zwłaszcza Schopenhauer oraz Hartmann. W listopadzie 1886 roku Iwan sposępniał i pogrążył się w depresji. Pewnej nocy zainspirowała go myśl o pokonaniu życia przez śmierć. Postanowił zastrzelić się ze strzelby, ale kiedy po nią poszedł do pokoju, nie mógł jej znaleźć. Jego ojciec, powodowany jakimś wewnętrznym nakazem, wyniósł ją. Na stole leżała kartka papieru, na której dużymi literami było wypisane: czy kochasz Jezusa Chrystusa? To zdarzenie całkowicie zmieniło jego życie. Poprosił Boga o przebaczenie swojej niewiary. Od tej pory w jego umyśle już nigdy nie pojawił się nawet cień pesymizmu. Nawrócenie. 17 stycznia 1887 roku Prochanow został ochrzczony w rzece Terek we Władykaukazie. Mottem swojego życia uczynił hasło: żyć dla Chrystusa. W sierpniu 1888 roku został przyjęty do Instytutu Technicznego w St. Petersburgu. Wybrał Wydział Inżynierii Mechanicznej, ponieważ miał nadzieję, iż dzięki temu zbliży się do mas pracujących. Poza tym zaczął głosić Słowo Boże. Jego pierwsze kazanie było oparte na fragmencie z Mateusza 5:5: Błogosławieni cisi. Każdego wieczoru sporządzał listę spraw do wykonania w dniu następnym. St. Petersburg, wówczas stolica Rosji, był miejscem narodzenia się ruchu ewangelicznego chrześcijaństwa. Pewna arystokratka, Madame Czetkowa, poszukiwała duchowej prawdy. Wyjechała z Rosji, by słuchać kaznodziejów w różnych krajach. W Szwajcarii, będąc pod wrażeniem zwiastowania lorda Radstocka, zaprosiła go do odwiedzenia jej w St. Petersburgu. Dzięki głoszonemu przezeń Słowu Bożemu nawrócił się pułkownik Paszkow, hrabia Korf oraz inni przedstawiciele arystokracji. Paszkow porzucił armię i stał się kaznodzieją. Duże sumy pieniędzy przeznaczał na druk Biblii oraz broszur. W Odessie zaczął rosnąć w siłę słowiański chłopski ruch sztundystów. Słowo sztundyzm ma pochodzenie niemieckie i oznacza ruch liczący godziny. Spotykali się po domach w celu wspólnej modlitwy i studiowania Biblii. Ruch Mohikanów powstał w roku 1869. Jak na ironię, to rok urodzenia Prochanowa. W Tiflisie, na Kaukazie. Mohikanie jako pierwsi zaczęli głosić doktrynę chrztu. Jakiś czas później Prochanow stwierdził, te trzy strumienie duchowego przebudzenia wytrysnęły prawie w tym samym czasie. Każda z grup działała niezależnie i nie wiedząc, że w innych miejscach Rosji przebiega podobna służba. Nadeszła godzina duchowego przebudzenia Rosji. W 1884 roku w Petersburgu zorganizowano spotkanie przedstawicieli ruchu z rejonu Odessy oraz Kaukazu, gdzie mieli okazję poznać swoich nowo odkrytych braci. Arystokraci i chłopi obejmowali się jak bracia. Jednak po kilku dniach policja przerwała spotkanie i aresztowała niektórych uczestników. Paszkow i Korf zostali wygnani z Rosji. Do prześladowania ewangelicznych chrześcijan zabrał się również prawosławny kler. Oddzielenie się od kościoła prawosławnego było uważane za bezprawie, a sekciarzy pozbawiono wiele praw, m.in. prawa do nauki w szkołach, zawierania związków małżeńskich, a nawet pogrzebu. Wielu z nich zakuto w kajdany i wypędzono na Syberię i Ukrainę. Niektórzy po drodze zmarli. Tajne spotkania. Po przyjeździe do Stanu Petersburga Prochanow uczestniczył w tajnych spotkaniach chrześcijan. Zachowywanie konspiracji przypominało mu o katakumbach. Modlono się tam, czytano Biblię i czasami łamano chleb. Śpiewu nie było, chyba że tylko niekiedy i stłumionym głosem. Prochanow zaczął głosić Słowo Boże na podziemnych spotkaniach w całym Stanie Petersburgu. Latem gromadzono się w lasach. Odwiedzał ludzi w domach i wielu doprowadził do Chrystusa. Pewnego dnia w umyśle Prochanowa zaświtał pomysł, by wydawać czasopismo, które byłoby rozpowszechniane wśród chrześcijan żyjących w oddalonych od siebie miejscach. Otrzymanie zezwolenia od władz nie było możliwe, więc Prochanow zajął się tym w podziemiu. Zdobywszy urządzenie drukarskie zwane hektografem, zaczął we własnym domu wydawać czasopismo pod tytułem Biesieda. Było ono rozsyłane do zborów, kaznodziei i nawet za granicę. Gazetka jednoczyła wszystkich w radości i nadziei. Autorzy artykułów występowali pod pseudonimami. Prochanow był więc zwany Zacheuszem. Było to całkiem zabawne, gdyż był prawie olbrzymem. W 1893 roku zdał swoje ostatnie egzaminy w Petersburskim Instytucie Technicznym. Wyzwania. Prochanow chodził nawet tam, gdzie bali się pójść aniołowie. Miał osobiste spotkanie ze znanym pisarzem, filozofem, hrabią Lwem Tolstojem i próbował pozyskać go dla Chrystusa. Przepowiedział, że nadejdzie dzień, gdy ewangeliczni chrześcijanie będą zwiastować w cerkwiach prawosławnych, co też czynił około 30 lat potem. Za dnia pracował w zakładach należących do marynarki wojennej, a wieczorami głosił Słowo Boże, składał wizyty i wydawał biesiedę. Często trwało to aż do godzin porannych, a niekiedy w ogóle nie udawał się na spoczynek. Po kilku odwiedzinach czekistów wspólnota wiernych stwierdziła, że byłoby dobrze, gdyby Prochanow na jakiś czas wyjechał za granicę. Pewien Amerykanin mający związki z firmą Westinghouse umożliwił mu wyjazd do Finlandii, gdzie Prochanow przez 10 dni ukrywał się w jednym z pałacyków. Tam napisał wiele wierszy i hymnów, które zyskały wielką popularność wśród ewangelicznych chrześcijan. Z Finlandii Prochanow udał się do Sztokholmu, Hamburga, Paryża i Londynu. W tym ostatnim przez rok uczył się języka angielskiego i kontynuował wydawanie biesiedy. Jednak im dłużej pozostawał za granicą, tym bardziej pragnął powrócić do swej ukochanej Rosji. Pewnego wieczoru modlił się, by Bóg pomógł mu dostać się do Petersburga i uczynić to miasto ośrodkiem działalności ewangelizacyjnej. Przez następny rok studiował na uniwersytetach w Berlinie i Paryżu i jednocześnie badał doktryny innych kościelnych denominacji. Doszedł do wniosku, że różnice między nimi dotyczyły głównie odmiennych interpretacji Biblii. Zyskał też przekonanie, że jego służba w Rosji odbywa się w formie najbliższej pierwotnemu chrześcijaństwu apostołów. Nigdy nie potrafił zapomnieć o Rosji i zbierał pomoc finansową dla prześladowanych tam chrześcijan. We wrześniu 1898 roku, będąc w Paryżu, przyjął zaproszenie do złożenia wizyty na Cyprze, gdzie mógłby wesprzeć wspólnotę duchoborców, rosyjskich emigrantów, którzy musieli opuścić Kaukaz. Po przyjeździe zobaczył tam setki osób umierających na dyzynterię. Zarządził ścisłe zasady zwalczania epidemii, ale wkrótce sam stał się jej ofiarą. Podczas choroby myślał wyłącznie o swojej ukochanej Rosji. W końcu dostał się na statek, który zabrał go do Odessy. Przywitała go tam policja. Rządzeniem opatrzności pozwolono mu powrócić do jego rodzinnego miasta, Wody Kaukazu, gdzie wkrótce umieszczono go w areszcie domowym. Tuż po jego aresztowaniu Iwan Prochanow otrzymał zezwolenie władz na swobodne poruszanie się po kraju. W styczniu 1899 roku udał się konno do Armenii, gdzie odwiedził swego ojca, który wypędzony wraz z innymi wierzącymi osiedlił się tam w odległej wiosce Gueruzji. Prochanow wspierał ojca oraz współbraci Słowem Bożym, paczkami z żywnością oraz zapewnieniem, że inni chrześcijanie o nich się modlą. Kiedyś powiedział: Gueruzji to tak naprawdę miniatura Rosji, ponieważ cały kraj został zamieniony w więzienie dla tych, co kochają wolność i sprawiedliwość. To miejsce Sylki opuszczał z łzami w oczach. Wielkość człowieka można zmierzyć odpowiedzialnością, jaką odczuwa względem swojego kraju oraz rodaków. John Knox swego czasu powiedział: daj mi Szkocję albo umrę. Pomimo niezachęcających okoliczności, Prochanow dał się owładnąć wielkiej misyjnej wizji dotyczącej przebudzenia w Rosji. Z optymizmem patrzył na tę swoistą, ezechielową dolinę suchych kości i przeczuwał to, co dokona się w Rosji. Z niewzruszonym przekonaniem zadeklarował: Rosjanie się podniosą, nastanie wspaniała Wielkanoc duchowej odnowy oraz reformacji. Za każdym wielkim Bożym mężem stoi wspaniała Boża kobieta. 31 sierpnia 1901 roku, w wieku lat 32, Prochanow poślubił Annę Iwanowną Kasakową z Tiflisu. Anna pochodziła z zamożnej rodziny, była utalentowanym muzykiem i potencjalnie odpowiednią pomocą dla Iwana w jego służbie. W tym samym roku Prochanow powrócił do Sankt Petersburga i uczynił zeń ośrodek swojej działalności. Za dnia pracował zawodowo w Westinghouse Electric Company, a wieczorami chodził na tajne nabożeństwa, zwiastował w zborach, pisał listy i odezwy nawołujące do tolerancji religijnej, wydawał kilka chrześcijańskich gazet i skomponował ponad 1000 hymnów. W roku 1902 Prochanow dokonał czegoś niezwykłego. Udało mu się wydrukować 20 tysięcy egzemplarzy śpiewnika pod tytułem Gusli, harfa, i do jego wydania namówić dyrektora do spraw publikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To, że umknęło to uwadze cenzorów, to po prostu cud. Ponadto śpiewnik wydano w bardzo solidnej, efektownej formie. W krótkim czasie Prochanowowi udało się cały ten nakład rozprowadzić wśród zborów oraz nieformalnych grup chrześcijańskich w całej Rosji. Policja była zdezorientowana, gdy chcąc skonfiskować część śpiewników, odkryła, że ich wydawcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W czasie, gdy za tą śmiałą akcję Prochanow miał zostać aresztowany, jego pracodawca, firma Westinghouse, wysłała go służbowo do USA. Później napisał wiersz upamiętający tę sytuację pod tytułem Ameryka. Po powrocie do Rosji Prochanow napisał dokument pod tytułem Raport dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczący stanu prawnego chrześcijan ewangelicznych, baptystów oraz innych grup wyznaniowych w Rosji. starannie udokumentował prześladowania, uwięzienia oraz banicje, które chrześcijanie cierpieli z rąk Kościoła prawosławnego i domagał się liberalizacji. W roku 1905 władze wydały dekret o tolerancji religijnej i wielu chrześcijan zostało wypuszczonych z więzienia. Znaczące zamierzenia. Prochanów miał dar organizowania i zarządzania. W krwawą niedzielę 9 stycznia 1905 roku, gdy z ulic dobiegały echa strzałów, Prochanów utworzył pierwszą organizację chrześcijańskiej młodzieży w St. Petersburgu o nazwie Stowarzyszenie Młodzieży Chrześcijańskiej. Na tajnych spotkaniach przemawiał na temat jej roli w duchowej przyszłości Rosji. Młodzi słuchali moich słów z płomiennym wzrokiem i rozgrzanymi sercami, powiedział. 17 kwietnia odbyła się w Moskwie pierwsza krajowa konferencja młodzieży chrześcijańskiej. Następnym znaczącym zamierzeniem Prochanowa było wydanie pierwszego w Rosji jawnego chrześcijańskiego czasopisma. Dzięki Bożej łasce jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 1 stycznia 1906 roku światło dzienne ujrzał pierwszy egzemplarz chrześcijanina. Hasłem periodyka były słowa w sprawach podstawowych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, we wszystkich sprawach miłość bliźniego. Chrześcijanin był wydawany do roku 1928, czyli do momentu, gdy położyły temu kres władze bolszewickie. Każdy z egzemplarzy tego czasopisma zawierał nową pieśń, nowy hymn kościelny. Wiele z nich napisał Prochanow. Inne publikacje pojawiły się później. Prochanow był silnie przekonany o mocy słowa pisanego. Zaczęto wydawać braterską broszurę dla młodzieży młodą winnicę i dla dzieci dziecięcą biblioteczkę. W 1908 roku Prochanow pomógł założyć pierwsze stowarzyszenie wydawców protestanckich chrześcijan w Rosji Raduga, Tęcza. W St. Petersburgu otwarto chrześcijańską księgarnię. W 1910 roku rozpoczęto drukować codzienną chrześcijańską gazetę Poranna Gwiazda. Prochanow zaobserwował, że w Rosji brakuje jedności między wieloma ewangelicznymi kościołami i ugrupowaniami. W roku 1909 jego żarliwe zabieganie o jedność doprowadziło do utworzenia się w Petersburgu Wszechrosyjskiej Unii Ewangelicznych Chrześcijan. Prochanow został powołany na stanowisko jej prezesa. W czasach gwałtownych politycznych i społecznych przemian pod jego kierownictwem udało się przeprowadzić 10 kongresów Unii. Jej działalność została zakazana przez bolszewików w roku 1928. Unia wysłała na Syberię swojego pierwszego misjonarza, Aleksandra Persjanowa. Prochanow wypowiedział prorocze słowa. Teraz mamy tylko jednego misjonarza, ale nadejdą dni, gdy będzie ich więcej niż 500. W ciągu 20 lat wysłano ich 600. W 70 radzieckich obwodach były tysiące działających zborów. Prochanow uważał, że każdy zbór powinien być całkowicie autonomiczny i Nowy Testament uznawać za jedyny przewodnik wiary i życia duchowego. Każdy zbór posiadał przynajmniej dwóch kaznodziei, ale od każdego wierzącego oczekiwano, iż będzie ewangelizować. Prochanow powiedział, rozpoczęliśmy duchowy podbój Rosji, jeżeli nie przeszkodzą nam ateiści, to ogarniemy całe jej terytorium. W niedzielę Prochanow zwiastował w liczącej 1000 miejsc siedzących hali Treczywskiego w centrum Petersburga. Chcąc z myślą o przyszłości szkolić 100 kaznodziei na rok, w roku 1912 założył szkołę biblijną. Prochanow został jej prezesem i jednym z wykładowców, jednak w roku 1914 uczelnię tymczasowo zamknięto ze względu na wybuch I wojny światowej. Jego rozkład dnia był niesamowity. Zwykle pracowałem do 2 nad ranem i miałem zbyt mało czasu na wypoczynek, ale poczucie konieczności pracy ewangelizacyjnej pobudzało mnie do działania. Mimo tak ciężkiej pracy czułem się bystry, silny i nie opuszczał mnie dobry nastrój. Mój umysł zaś był pełen nowych pomysłów i projektów. Często miałem wewnętrzny nakaz, by pracować przez całą noc i poranek zastawał mnie pochylonego nad biurkiem. Nasilenie się przeciwności. W roku 1914 władze Rosji naciskane przez Kościół prawosławny, by uporać się z zastępcami od wiary, zakazały wszelkich zgromadzeń ugrupowań ewangelikalnych w całym kraju. Zamknięto chrześcijańskie wydawnictwa. Pastorzy i starsi zborów byli aresztowani i wysyłani na Syberię, gdzie wielu z nich zakończyło życie. Prochanow został oskarżony o zorganizowanie związku o charakterze wywrotowym. Dzięki Bogu nie został pociągnięty do żadnej odpowiedzialności. Rewolucja bolszewicka rozpoczęła się w lutym 1917 roku. Krwawe lata 1917-22 Prochanow opisał jako przerażające rządy terroru. Kładąc się wieczorem do łóżka, nikt nie był pewien, czy dośpi do rana, czy też przyjdą po niego lub zastrzelą. Miliony ludzi ginęły w egzekucjach lub umierały z głodu. Prochanow wysłał swoją żonę oraz dwóch synów do swojego rodzinnego władzy Kaukazu. Sam pozostał w Stan Petersburgu, gdzie w warunkach konspiracji dniem i nocą służył wierzącym. 30 lipca 1919 roku jego ukochana żona Anna zmarła na tyfus. Prochanow był bliski śmierci z wygłodzenia, ponieważ żywił się tylko suchym chlebem dostarczanym mu przez wierzących. W 1921 roku, pomimo okropnych warunków, Prochanow nie ustawał w wysiłkach, by doszło do zorganizowania konferencji młodzieży. Spotkali się w podmoskiewskim Twerze. Cała młodzież oraz Prochanow zostali aresztowani przez czekistów i osadzeni w więzieniu. Będąc tam, jak Paweł i Sylas, całymi dniami śpiewali i modlili się. Każdego wieczora Prochanow organizował nabożeństwa. Po około 4 miesiącach zostali zwolnieni. 2 lata później czekiści znów aresztowali Prochanowa i umieścili go w więzieniu Putirskim, gdzie ten nieustannie głosił Słowo Boże współwięźniom. Po wyjściu na wolność w 1923 roku Prochanow całkowicie zatracił się w swojej służbie. Jego nowe credo brzmiało: działać jeszcze gorliwiej. Był przekonany, że wszystkie przeszłe cierpienia przygotowały serca Rosjan do przyjęcia Ewangelii. Przerwaną działalność wydawniczą oraz misjonarską podjął z wielkim zapałem. W roku 1924 mógł się już doliczyć 1,5 miliona ewangelicznych chrześcijan. By zdobyć środki finansowe na służbę w Rosji, w roku 1925 ponownie pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Rok później w jego ojczyźnie były już 2 miliony ochrzczonych wierzących, a w czasach Stalina 4 miliony. Gdy w roku 1928 Prochanow gromadził pomoc finansową w Kanadzie, reżim Stalina obwołał go antyrewolucyjnym spiskowcem. Już nigdy nie pozwolono mu powrócić do jego ukochanej ojczyzny. W roku 1933 Prochanow napisał swoją przejmującą autobiografię pod tytułem W rosyjskim kotle. Odtąd często podróżuje po różnych krajach, by pozyskiwać dalsze fundusze na działalność w Rosji. 6 października 1935 roku w Berlinie brat Kiefer stał przy łóżku umierającego Iwana Prochanowa. Wielki Boży mąż miał tylko 66 lat. Kiefer czytał mu z 11 rozdziału listu do Rzymian. Kiedy doszedł do wiersza 36, Prochanow przerwał mu i zacytował z pamięci: albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Następnie wypowiedział swe ostatnie słowa: będę już odchodził. Tak trudno się z Tobą rozstawać, Panie. Błogosław też tę mą ostatnią podróż. Chwilę później człowiek, który nigdy nie spał, zasnął w Jezusie. Wiktor Knowels.